Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica, audycja Głos z Krakowa przy mikrofonie Kajetan Rajski. Dziś porozmawiamy o historii. O historii zarówno w sferze internetowej, czyli promocji tej historii, i o popularyzacji różnych faktów, postaci, miejsc z naszych dziejów i dziejów powszechnych, ale także porozmawiamy sobie na temat, jaki jest stan świadomości historycznej Polaków, jaka jest ich wiedza na temat historii. Co roku, co kilka lat prowadzone są badania, które wskazują, że zawsze mogłoby być lepiej, a może jest całkiem nieźle. O tym porozmawiam z Michałem Wałachem, redaktorem naczelnym portalu tohistoria.pl, historykiem. Dzień dobry, panie redaktorze, szczęść Boże.
Szczęść Boże, dzień dobry, witam serdecznie.
Najpierw może o portalu, którym pan kieruje, adres tohistoria.pl. Zachęcamy radiosłuchaczy, żeby w trakcie rozmowy już może, albo tuż po jej zakończeniu odwiedzili sobie ten portal i zobaczyli, jaka jest jego formuła, bo jest to nowy portal na mapie internetu zajmującego się historią, jeśli tak to można określić.
Tak, zgadza się, portal wystartował całkiem niedawno, bo na początku stycznia, rzeczywiście już wcześniej go przygotowywaliśmy, także treści, jakie tam są zamieszczone, te od stycznia i te, które już wcześniej były właśnie przygotowane, myślę, że zainteresują słuchaczy, zainteresują odbiorców, bo tematyka jest różnorodna. Staramy się nie tylko skupiać na takich bardzo mocno interesujących tematach, bym powiedział rozgrzewających opinię publiczną, ale także czasami pochylać się nad kwestiami, które paradoksalnie wydają się może nieco mniej interesujące, ale jednak ważne. Jeśli bardziej się w nie wgryźć, zagłębić, przemyśleć, to okazuje się, że nawet rzeczy, które nie rozgrzewają emocji, także potrafią być ważne, no bo historia właśnie taka jest, że czasami to, co wydaje się nudne, może dla kogoś ostatecznie okazuje się kluczowe i ważne.
A zastanówmy się, jakby mógł pan redaktor przedstawić takie informacje z radiosłuchaczom, jaka jest idea główna tego portalu. No bo powiedzmy sobie szczerze, że portali dotyczących historii poświęconych różnym jakimś ciekawostkom, jakimś nieznanym aspektom historii jest całkiem sporo. Jakie miejsce, jaką niszę dla siebie znajduje portal tohistoria.pl?
Naszym głównym celem, naszą ambicją jest to, żeby popularyzować wiedzę historyczną wśród szczególnie młodych odbiorców, wśród młodych internautów, ale nie skupiać się, to też już jak właśnie wspomniałem, na takich wyłącznie sensacyjnych wątkach, ale przybliżać taką, bym powiedział, polską perspektywę niektórych wydarzeń, niektórych procesów historycznych, w pewien sposób także dotykać kwestii takich cywilizacyjnych, czegoś, co można by nazwać tożsamością narodową. Oczywiście historia nie jest, można tak powiedzieć, ani lewicowa, ani prawicowa, prawda? Najważniejsza w historii jest przede wszystkim prawda. Czasami może coś dla nas Polaków być jednak bolesne czy nieprzyjemne, albo nie być powodem do dumy, może się też tak zdarzyć. No ale najważniejsza jest w historii prawda i chcemy właśnie tą prawdę pokazać, ale nie na takim poziomie właśnie wyłącznie sensacyjnym, co w internecie jest częste, może nawet dominuje, ale skupiać się również na takich pogłębionych perspektywach, także polskich spraw, żeby to wszystko przybliżyć głównie młodym odbiorcom, ale nie tylko, prawda? Bo historia interesuje Polaków, można powiedzieć, wszystkich z każdej grupy wiekowej, choć to też ulega zmianie. Natomiast mamy też taką ideę w pewien sposób wesprzeć coś, co można by nazwać edukacją historyczną w takim ścisłym tego słowa znaczeniu. To znaczy, mamy na portalu takie dwa działy, które się tym zajmują. Jeden nazywa się pojęciarnia, no i jego zadaniem jest przybliżanie pojęć, bo w nauce historii, w rozumieniu historii bardzo ważne są pojęcia, co czasami może umyka gdzieś tam w nauczaniu, ale też w mówieniu o historii. Drugi taki dział to są ludzie i miejsca. No bo prawda, historia dotyczy ludzi, więc tych ludzi warto znać, szczególnie niektóre postaci, które gdzieś tam są zapomniane. Na przykład Antoni Ferdynand Ossendowski jest opisany w tym dziale przez nas. No i miejsca, no bo historia przecież dzieje się w konkretnych miejscach. Często te miejsca są przypadkowe, a często są właśnie nieprzypadkowe. Powiedzmy Kamieniec Podolski, bardzo ważna twierdza z czasów Rzeczypospolitej. Więc to jest, można powiedzieć, taka część, taki element portalu, który myślę wypełnia pewną niszę, stara się trafić do ludzi z informacjami, które nie wszędzie są obecne, a jednak są bardzo ważne w edukacji historycznej. I jeszcze mamy jeden taki dział, to też jest raczej rzadkość, który skupia się na czymś, co wykracza już poza naukę, poza ściśle rozumianą naukę historii, jest pewną formą publicystyki, to znaczy dział nazywa się Co by było gdyby.
I opierając się historia alternatywna, tak?
Tak, dokładnie. Opierając się oczywiście na realiach, na wszystkich okolicznościach, prawda, nigdzie tam nie mamy w średniowieczu czołgów, ale opierając się na tym, co mogło się wydarzyć, co się równolegle działo, staramy się pewne rzeczy delikatnie zmienić i zobaczyć, jak wtedy potoczyłyby się losy. No, Polski tutaj głównie w tym dziale akurat interesuje nas przede wszystkim nasz kraj.
No, ale można byłoby faktycznie postawić wiele takich pytań, co by było gdyby, prawda? To jest, co by było, gdyby Mieszko I nie przyjął chrześcijaństwa, to co by było, gdyby Kazimierz Wielki miał męskiego potomka legalnego, co by było, gdyby, no to jest temat, który wywoływał w ostatnich latach dość duże publicystyczne debaty, gdyby Polska w 1939 roku zawarła sojusz z Niemcami i wspólnie uderzyła na Związek Sowiecki. Takich pytań można stawiać wiele, ale chciałem tutaj szczególnie zapytać, bo pan redaktor tak troszeczkę może zdyskredytował czasem takie tematy krzykliwe, takie tytuły krzykliwe, prawda, powiedzielibyśmy współczesnym językiem clickbaitowe, czyli te, które mają za wszelką cenę doprowadzić do tego, żeby czytelnik, przeczytawszy jakiś krzyczący tytuł, żeby w niego wszedł i zapoznał się z jego treścią. Jakkolwiek taki clickbait to może być źle traktowany, na przykład w sytuacji, kiedy zależy jakiejś redakcji na tym, żeby tylko ktoś wyświetlił reklamę, prawda, albo żeby, no przede wszystkim to jest głównym celem tego typu zachowań, ale czasem może to być tytuł nie tyle taki właśnie w negatywnym znaczeniu clickbaitowy, ale intrygujący. No na przykład jestem na portalu tohistoria.pl i widzę tytuł artykułu Pogańscy kapłani, pseudonaukowe eksperymenty i ofiary z ludzi, czyli okultystyczna geneza nazizmu. No wątek, który moglibyśmy powiedzieć, jest bardzo rzadko podejmowany.
Tak, to prawda. Ja nie chciałem absolutnie zdyskredytować, bo jak najbardziej coś, co się tworzy w internecie, ma tą specyfikę, że musi być mocno interesujące, ciekawe już na starcie, więc to nie chciałem zdyskredytować sensacyjnych tytułów w ogóle, ale no poprzez właśnie takie interesujące tytuły, oczywiście z jakimś takim zdrowym rozsądkiem, trzeba czytelnika zainteresować. I oczywiście podejmujemy takie tematy, jak właśnie tutaj wspomniany temat tej okultystycznej genezy ideologii, która stworzyła III Rzeszę. No to jest temat faktycznie często niezauważany, często traktuje się problematykę tej historii niemieckiej z lat 30. wyłącznie w obszarze politologicznym. No a to jest kwestia, która wykracza poza tak bardzo klasycznie rozumianą historię polityki, więc myślę, że temat też jest z pewnością wart uwagi i faktycznie jego tytuł ma w sobie taki potencjał przyciągający uwagę. Jak najbardziej od tego nie da się uciec, natomiast wydaje mi się, że można połączyć pewną dozę zaskoczenia, która przyciągnie uwagę, z potraktowaniem tematu jak najbardziej serio, bo właśnie nie jest naszym celem jakieś nabijanie wyświetleń dla samych wyświetleń, jakieś tylko, prawda, liczby, wyniki. Jednak chcemy, żeby wiedza konkretna i mam nadzieję, że wysokiej jakości, to już Państwo mogą ocenić, że ta wiedza dotrze do jak największej liczby ludzi. Postaramy się właśnie, żeby tutaj wartość merytoryczna mądrość, mówiąc tak najogólniej, żeby w tych wszystkich tekstach była. I też cieszy to w tym kontekście to, że no, takie inicjatywy jak nasze, jak nasz portal, który właśnie teraz niedawno wystartował, cieszą się wsparciem, że takie inicjatywy cieszą się wsparciem państwa, bo nasz portal został założony przez Fundację Prosto z Mostu we współpracy z Narodowym Instytutem Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. To jest element programu rozwoju organizacji obywatelskich. Także cieszy fakt, że państwo polskie dostrzega tego typu inicjatywy, dostrzega potrzebę popularyzacji wiedzy historycznej, rozmawiania o historii i też takie inicjatywy właśnie mogą liczyć na pomoc.
Patrzę na portal to historia.pl i widzę jeszcze też kalendarium. Kalendarium, gdzie przeczytamy, że w ostatnich dniach rocznica, 25 stycznia roku 1831, Sejm Królestwa Polskiego detronizuje rosyjskiego cara Mikołaja I Romanowa. 24 stycznia roku 1588, bitwa pod Byczyną, hetman Zamoyski broni wyboru Zygmunta III Wazy. 23 stycznia roku 1793 Rosja i Prusy zawierają traktat dotyczący drugiego rozbioru Polski i tak dalej, i tak dalej. Panie redaktorze, wspomniał Pan o tym, że portal istnieje tak naprawdę dopiero 3 tygodnie, więc to jest początek jego historii, jego aktywności. Jakie plany na rozwój dalszy?
Tak naprawdę właśnie, tak jak pan redaktor powiedział, jesteśmy dopiero na samym początku, więc pewne cele takie początkowe dopiero są w trakcie realizacji. Mamy ambicje pisać jeszcze więcej takich tematów właśnie ambitnych, poważnych, poruszać tematykę, która często być może była niedostrzegana, może jest rzadko opisywana. Mieliśmy taki tekst bardzo interesujący, polecam, o fobiach Stalina na przykład, czego bał się człowiek, którego bały się miliony. Mieliśmy też tekst bardzo niedawno o kampanii wyborczej i wynikach wyborów w Stanach Zjednoczonych w 2000 roku, bo jak się okazuje, jak Państwo pamiętacie, prawda, protesty Donalda Trumpa, niezadowolenie, pewna krytyka wyników wyborów, to nie była pierwsza tego typu sytuacja w Stanach Zjednoczonych. Wydaje mi się, że to są tematy, których nie było i taki kierunek jest moim zdaniem prawidłowy, słuszny, należy iść właśnie w tę stronę, żeby przybliżyć tematy, które w innych miejscach są nieopisane albo rzadko opisane.
A zatem zachęcamy radiosłuchaczy do odwiedzenia portalu tohistoria.pl i nie tylko dzisiaj, ale też za tydzień, dwa, trzy, za parę miesięcy, żeby zobaczyć, jak portal się rozwija. Natomiast tyle o portalu. Jeszcze może przypomnimy adres na samym końcu naszej rozmowy, ale chciałem też zapytać o kwestię popularyzacji wiedzy historycznej i w ogóle edukacji historycznej w naszym kraju. Od kilku lat rządzący starają się za wszelką cenę, żeby wzmocnić to nauczanie historii w szkołach podstawowych. Są statystyki, które pokazują, jak ta wiedza historyczna się kształtuje w naszym społeczeństwie i pan redaktor do tych statystyk sięgnął.
Tak, to są badania CBOS-u z roku 2016. Nowszych nie ma lub nie znalazłem, ale starałem się przygotować, więc wydaje mi się, że po prostu nowszych badań nie ma, więc można powiedzieć, że tak jak tutaj pan redaktor wspomniał, że obecnie rządzący starają się zwrócić uwagę na tę kwestię, no to ten rok 2016 jest pewnego rodzaju punktem wyjścia. No wtedy też przypadała 1050. rocznica Chrztu Polski, więc to też jest jakiś taki punkt odniesienia na mapie takiej dziejowej naszego państwa i naszego narodu. To te wyniki, które wtedy CBOS uzyskał, zostały też w tym raporcie porównane z badaniami z późnego PRL-u, z roku 1987. Porównano między innymi znajomość dat. Dat takich naprawdę podstawowych, prawda? Chrzest Mieszka, Grunwald, Konstytucja 3 maja, walka o wolność narodową, odzyskanie niepodległości, bitwa warszawska, rok 39, no rok 89 oczywiście nie mógł być porównany z racji że pierwsze badanie odbyło się wcześniej. Natomiast patrząc na te wyniki, widać w niektórych tematach pewien spadek, w niektórych tematach pewien wzrost. Więc jest to takie troszeczkę zastanawiające, bo prawda, często mówimy, że Polacy przestają się interesować historią. No, okazuje się, że niektóre daty są dzisiaj znane wcale nie tak źle. Można powiedzieć...
Na przykład, jakie to są daty?
Na przykład rok 39, tutaj widać na przykład wyraźny spadek, 82% to jest odpowiedź z roku 2016, tyle osób znało tę datę i potrafiło ją jakby uznać za ważną. W 87 roku to było 96. Natomiast wcześniejsza historia, historia średniowieczna, tutaj jeśli mówimy o tych wadze tych wydarzeń, tutaj, tutaj obserwujemy wzrosty. No, interesujące są też badania dotyczące jakby postrzegania własnego zainteresowania historią. To znaczy w roku 87 znacznie mniej osób, bo łącznie 15%, uważało, że interesuje się historią dużo lub bardzo dużo, w stopniu dużym lub bardzo dużym. Dzisiaj, czy w roku 2016, to było 25%, więc to jest duży wzrost. Wzrost dotyczy także średniego zainteresowania, a spadki dotyczą niewielkiego lub żadnego zainteresowania, więc paradoksalnie zainteresowanie historią rośnie, natomiast znajomość niektórych dat, niektórych faktów, no to ulega pewnym zmianom i niekiedy są to zmiany na gorsze.
Kiedy pamięta pan doskonale 2013, 2014, 2015 rok, wówczas temat polityki historycznej, w ogóle temat historii został zdominowany przez losy powojennego podziemia niepodległościowego, czyli przez temat żołnierzy wyklętych. Pamiętamy doskonale właśnie tamte lata, kiedy 1 marca w Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych odbywały się wielotysięczne marsze pamięci, odbywały się biegi, odbywały się koncerty. No można było powiedzieć, że pokolenie ówczesnych nastolatków, dwudziestoparolatków zostało, nie chcę użyć słowa odzyskane, ale może to nie będzie najgorsze określenie, przez ten temat właśnie, przez temat żołnierzy wyklętych. Obecnie obserwujemy spadek zainteresowania tematyką powojennego podziemia niepodległościowego, może nie jakoś bardzo radykalny, ale jednak zauważalny. Coraz mniej osób angażuje się w różne uroczystości wokół 1 marca, wokół święta państwowego. Jak pan sądzi, jakie są tego przyczyny? Tego, po pierwsze, fenomenu, który się pojawił niespełna dekadę temu, czy dekadę temu mniej więcej, i tego, że jednak ten temat już cieszy się coraz mniejszym zainteresowaniem.
No, mogę się podzielić opinią, oczywiście tylko z pewnym takim zastrzeżeniem, że ja tutaj nie jestem socjologiem, więc oczywiście trzeba moje tutaj refleksje brać w pewien nawias, ale wydaje mi się, że temat żołnierzy wyklętych, no temat bardzo ważny, bardzo interesujący, być może stanowił pewnego rodzaju formę dobrze i zdrowo rozumianego buntu. Takiego może jakiegoś niezadowolenia, może nawet w pewien sposób z własnej sytuacji, własnego jakiegoś położenia, może gospodarczego, może takiego życiowego. To znaczy nie podoba nam się jakiś element życia publicznego i szukamy alternatywy. Tak? Mamy na przykład problem z bezrobociem. Czemu jest bezrobocie? No, wyjeżdżamy na zachód często za pracą. No tam nie było komunizmu, u nas był i dlatego jest problem. Dlatego ci, którzy walczyli z tym komunizmem tuż po wojnie, kiedy ten komunizm był wprowadzany, oni są naszym odwołaniem, oni są naszymi bohaterami. Walczyli z komunizmem i w pewien sposób walczyli, żeby nie było tych problemów, które nas dotykają. Natomiast obawiam się, że pewien spadek, o którym pan redaktor tutaj mówił, a pan redaktor jest w tej dziedzinie osobą no, niezwykle kompetentną, obawiam się, że może być to swego rodzaju, tak mówiąc w cudzysłowie, przegrzanie. To znaczy tego tematu pojawiło się naprawdę dużo i to bardzo dobrze, często na bardzo wysokim poziomie, ale obawiam się, że ten poziom nie zawsze był może dość wysoki. To znaczy te badania szkolne, jak też w tym temacie zaczęły się pojawiać, To wszystko spowodowało, że uroczystości związane z żołnierzami wyklętymi i generalnie cały temat to przestało być tak bardzo oddolne, taki bunt, prawda, jakieś takie koszulki, wydawnictwa różnego rodzaju. Nagle tak się okazało, że to jest de facto już od jakiegoś czasu święto państwowe. No więc jeśli mamy święto państwowe, to ono traci ten potencjał buntu i z tego też powodu no, przestaje być atrakcyjne. No, no taka jest moja opinia, ale pan redaktor zna ten temat.
Mam podobne zdanie na ten temat. Jeszcze chciałem zapytać, a jak pan sądzi, czy jest jakiś temat z historii Polski? Nie chcę podpowiadać, może nasze myśli wędrują podobnymi torami i w podobnych sprawach widzimy ewentualnie jakiś potencjał. Właśnie takie tematy, które mają potencjał, żeby na nowo zainteresować młodych ludzi. Podobnie jak to 10 lat temu mniej więcej uczynił temat żołnierzy wyklętych.
Czyli, że tak powiem w cudzysłowie, nowi żołnierzy wyklęci. Oczywiście na sferze nie samych wydarzeń, tylko w sferze potencjału. Ciężko powiedzieć, to nie jest taka prosta kwestia, ale tak sobie myślę, że jeśli żołnierze wyklęci stanowili swego rodzaju jakąś odpowiedź, no to trzeba by na jakieś konkretne problemy, to trzeba by może zdiagnozować współczesne problemy młodych ludzi i spojrzeć, jakie tutaj postaci historyczne są w miarę odpowiadającym punktem odniesienia. Tylko mi w tej chwili nie za bardzo przychodzi coś na myśl, no bo jakby pewne kwestie, pewne problemy, które były 10 lat temu, no już dzisiaj są nieobecne, prawda? Dzisiaj są inne wyzwania stoją przed młodzieżą. Natomiast jeśli by spojrzeć na to wyłącznie z perspektywy odległości historycznej, to znaczy, prawda, 10 lat temu, kiedy rozwijał się temat żołnierzy wyklętych, można było pójść na spotkanie z kombatantem, poznać, porozmawiać. Dziś takie wydarzenia, takie doświadczenie porozmawiania, spotkania, myślę, że dotyczy na przykład działaczy Solidarności. Więc jeśli mógłbym nawet nie w oparciu o analogię problemów, tylko w oparciu o to, że są to wydarzenia w miarę bliskie, ich świadków jest bardzo dużo i mogą się podzielić, często chętnie dzielą się swoim świadectwem, to myślę, że temat właśnie walki z komunizmem już nie na początku tego komunizmu, tylko bliżej końca.
No właśnie, zadaję pytanie, czy temat Solidarności, czy w ogóle opozycji niepodległościowej i demokratycznej z lat 70., 80. ma taki potencjał, żeby zainteresować Polaków. Niestety czasem taka odpowiedź, która się rodzi, no jest niestety negatywna, przede wszystkim z tej racji, że jesteśmy świadomi tych licznych podziałów, które zrodziły się w środowisku byłych opozycjonistów. I jakkolwiek wśród żołnierzy wyklętych wśród podziemia niepodległościowego i wojennego, i powojennego, też żeby było jasne, było również wiele podziałów i konfliktów, to jednak one jakoś przez tą ofiarę męczeńską, przez te egzekucje w wielu miejscach, przez całą martyrologię tego wydarzenia jakoś zaniknęły w naszej takiej świadomości powszechnej. Tymczasem temat Solidarności no, przez wielu jest rozpatrywany właśnie w tym aspekcie. Właśnie wracając do kwestii portalu, to już jedno z ostatnich pytań, bo wspomniał pan o tej możliwości spotkania ze świadkami historii. Czy przewidujecie taką formułę jakichś wywiadów, jakiś może w konsekwencji, kiedy już ten stan epidemii, daj Boże, minie, jakiś może spotkań na żywo, jakaś forma spotkania międzypokoleniowego, spotkania właśnie na kanwie historii?
Tak, jak najbardziej. To jest rzecz, którą cały czas mamy w głowie i bardzo chcielibyśmy także móc przedstawić naszym czytelnikom wywiady, czy to w formie wideo, czy w formie pisanej, wywiady właśnie ze świadkami historii. Co do takich spotkań, to oczywiście też, no to prawda, ta sytuacja obecna w kraju no, utrudnia tego typu działania, ale daj Boże, żeby to wszystko się szybko uspokoiło i żebyśmy mogli wrócić do w pełni normalnej działalności, także takich właśnie spotkań ze świadkami historii. Wiem, że Fundacja Władysława Grabskiego tutaj przygotowuje takie spotkania właśnie między innymi ze świadkami historii, więc portal To Historia z pewnością będzie także w tego typu działaniach uczestniczył. Mamy takie plany, mamy takie ambicje, tylko tak jak pan redaktor wspomniał, no musimy jeszcze chwileczkę poczekać w związku z tym, co się dzieje.
Dziękuję serdecznie za tę rozmowę. Rozmawialiśmy o historii, o popularyzacji wiedzy historycznej, szczególnie wśród młodego pokolenia Polaków. A moim Państwa gościem w dzisiejszej audycji Głos z Krakowa był redaktor Michał Wałach, redaktor naczelny portalu historycznego tohistoria.pl, do którego odwiedzenia zachęcamy. A my słyszymy się za tydzień o zwykłej porze. Była to audycja Głos z Krakowa. Szczęść Boże.
Dziękuję serdecznie. Szczęść Boże.